Siema, tu Diabeł.
I Dredu, a wy słuchacie RPGatki, czyli najbardziej słuchego podcastu o RPGach w Polsce.
Tak, dokładnie. Jest to podcast, w którym dwóch sepleniących gości rozmawia o grach, o których nie ma pojęcia. I dzisiaj, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony... poświęcony...
Seplenieniu.
Tak. Będzie poświęcony tych grach, o których nie wiemy odnośnie... alternatyw Cyberpunka Red, bo tak sobie wymyśliliśmy, że Cyberpunk Red jest taki sobie, mamy odcinek, nie pamiętam już, który numer dokładnie, mieliśmy odcinek, nagraliśmy, rozmawialiśmy o Cyberpunku. 127? A, 127.
Tak, teraz.
Nie mówię dzisiejszy, ale... mówię ten, który był o Cyberpunku.
A to nie wiem, to widzowie muszą zobaczyć na playliście.
No, ale tak, mieliśmy taki odcinek o Cyberpunku, tak, rozmawialiśmy kiedyś o Cyberpunku. I nie byliśmy zadowoleni. Stąd też pomysł na ten odcinek, o tych wielu odcinkach, że hej, może zróbmy, porozmawiajmy o tym, co byśmy chcieli w Cyberpunku, jak mają oglądać, nie?
Jest. To się, no tak.
Tak, więc musicie też wybaczyć trochę Dredowi. Dredu jest trochę jeszcze zakatarzony i zakaszlony. Był w Polsce, więc jeszcze leczy uczelenia na Polskę.
Dokładnie, nie? Jakby to jest straszne, jak bardzo mi Polska zatoki rozwaliła. O, właśnie, przepraszam, miałem się wyciszać, ale... Przepraszam, tak, jestem jeszcze trochę zagorączkowany też, bo wiem, że mam gorączkę na pewno i coś z zatokami, więc jak będę brzmiał dziwnie i źle, to dlatego, że seplenie i nie wiem, o czym mówię.
Tak, mamy listę, słuchajcie, dobra, ważne rzeczy. Tradycyjne ogłoszenie nadajemy na żywo, będziemy czytać czat, ale nie odpowiem na wszystkie pytania z niego. Część z gier, które wymieniliście, na przykład Cyberpunk, Cyber plus Punk, w ogóle, to jest najlepsze. Wszystkie, połowa z tych gier wypowiada się Cyberpunk, na przykład Cyber plus Punk, tego może czytać Cyberpunk, nie?
Cyberpunk, tak.
Dokładnie, więc masa tych gier będzie miała ten sam tytuł praktycznie, tylko jeszcze zapisany, ale będziemy o nich rozmawiać. Będziemy mieli, ale to do tego przejdziemy później. Najpierw oczywiście mamy szybkie... Dawno nie robimy RPGatki, dlatego jestem taki rozkojarzony. Zapomniałem, jak wygląda nasza forma.
Nie ma formy.
Trzeba seplenić. Tak,
generalnie będziemy mieli parę rzeczy przed daniem głównym, pogadamy sobie o highlightach z ostatniego okresu, sesjach, filmach, rzeczach i tak dalej. Potem ja mam na tapecie kilka informacji odnośnie tego, jak było w Polsce, w sensie, gdzie byliśmy, kogo spotkaliśmy. No a potem będzie oczywiście suchar.
I potem przejdziemy faktycznie od tematu odcinku.
I będziemy gadali o tych śmiesznych gierkach, które się tam klika. Nie klika, kostkami się, nie? To są te gry. Ja już nie wiem, co my robimy tak naprawdę.
Nie ma formy, czyli jest tylko treść. Bartku, nie wiem. Zedu nie ma formy. Nie wiem, czy jest w stanie treść coś tam ogarnąć z jego strony, z swojej strony.
Ja mam prawie najdoskonalszą formę, jaką można mieć. Coraz bardziej przypominam kuli. Kulkę.
Right.
Polskie ciało, chuj, że Dionizosa. Niemniej jednak, ja jestem ze swojej formy dumny, proszę mi tu nie urągać. Natomiast tak, czuję się trochę gorzej, więc przepraszam, jakbym seplenił, nie? Dobra, słuchajcie, Diable chciałem powiedzieć. Diable, powiedz mi, jeśli chodzi o highlighty z ostatniego okresu, nie było nas prawie cały miesiąc, tam się pewnie dużo działo. Czy masz o czym opowiedzieć, czy generalnie to był taki miesiąc, kiedy siedziałeś i nie grałeś w RPG, bo musiałeś zrobić sobie przerwę?
Grałem w RPG, aczkolwiek było tego mało, niestety. Było tego bardzo mało, wiele mniej niż chciałem. Wynikało to z wielu rzeczy, z wielu tam zdarzeń losowych, typu, nie wiem, akurat gracze powyjeżdżali, rozjeżdżali się, albo się pochorowali, tak, więc było ciężko coś tam złapać. Ale finalnie mogę powiedzieć fajnie o dwóch sesjach. O dwóch sesjach, których chciałbym powiedzieć, to po pierwsze wczoraj zagraliśmy w Warhammera po raz kolejny. No nie, niesamowite, nie? Zagraliśmy w naszą kampanię Księstwa Graniczne i mogę powiedzieć oficjalnie, że skończyliśmy sezon. Karawana dojechała.
Okej, okay. Panuje.
Karawana, 20 odcinków, 20 sesji, mieliśmy sesję drogi i finalnie wczoraj faktycznie skończyliśmy. Trochę tak naprawdę przyspieszyłem, bo nie chciałem tego już rozciągać. Mógłbym to rozciągnąć, ale już... Myślę, że jakbym to rozciągnął dalej, to by było trochę, już trochę treść ponad formą. Aha.
Czy sezon drugi to będzie teraz budowanie fortecy?
Osady, tak. Forteca może tam się uda, ale tak, takie jest założenie. Mam przygotowaną już mapkę przez Enigmę Uno, który na nas zrobił, przygotował mapkę wybrzeża. Mam tam, dowaliłem tam to, całą tonę drzew i tam gracze po prostu będą wycinać drzewa, będą wybierać, jakie budynki będą chcieli postawić, I oczywiście będzie też to, na to miał wpływ czat i to, te budynki będą miały też wpływ na taką minigierkę związaną właśnie z zarządzaniem tym osadą i siedlem. Okay.
Czyli w skrócie robicie Kingdom.com Warhammer Runs.
Czemu Kingdom.com?
Tam też było, nie wiem, tak mi się tak skojarzyło, że tam też było wycinanie drzew, budowanie domków, jakieś, nie wiem.
Kingdom.com? Nie.
Tak, było w dodatku jednym.
A to może, to nie miałem tak ten... No. Nie grałem w DLC żadne.
Bardzo śmieszne było. Bardzo śmieszne było.
Anyways, tak, to jest jak najbardziej jak najbardziej jest to opcja fajna i super, żeby coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że to będzie fajne. No i to będzie też oczywiście poza tym, że będą mieli tą minigierkę, będą mieli też swoją normalną kampanię, sesję, normalne zdarzenia, problemy osiedla i tym podobne. Tak, to dokładnie jest to, co mówi Bartek. To jest Kingmaker na młotku.
Tak. Tak bardzo.
Przy czym myślę, że nasza fabuła nie będzie aż tak cringe'owa w wielu momentach, jak była w Kingmakerze. Oczywiście ja znam fabułę Kingmakera tylko z gry komputerowej, ale z tego, co czytałem, to nie jest aż tak bardzo różne od tego, co jest w samej kampanii. Więc,
no. Ja jeszcze zacząłem Kingmakera grać i się z niego odbiłem z dziwnego powodu, po prostu nie wiem czemu. W którymś momencie po prostu mi nie zagrało.
Ja skończyłem z tego czasu i jest, to była jedna z pierwszych gier, które skończyłem na Twitchu, na streamie. Spoko, ja bardzo lubię.
Pamiętam, że grałeś, ale jakoś... Właśnie chyba przez ciebie nawet zacząłem ja grać i się od niego odbiłem.
Okej.
Jakoś tak.
No a druga sesja, którą chciałbym polecić, to mieliśmy tak grać Passion de las Passiones w wtorek, ale tak wyszło, że nam nie wyszło. I zrobiliśmy sobie alternatywę i właśnie zagraliśmy w Cyberpunka, ale nie w Cyberpunka. Znaczy w Cyber/Punka. I o tej grze powiem później. Ale sesja wyszła nam bardzo fajnie, bardzo fajnie się bawiłem, znaczy przygotowałem ją finalnie, tak naprawdę miałem 4 godziny na zebranie drużyny, na przygotowanie jakichś layoutów i parę innych rzeczy i finalnie, wiecie, tam nie było za bardzo czasu na prep sesji, treści sesji i tak dalej, więc był to czysty flow i improwizacja. Wymyśliłem, że będą ratowali porwanego cybersłonia. Grała mało z nami, ktoś nie wiedział.
No.
Było dużo wybuchów, było dużo fajnej akcji i później powiem o tym, jak się sprawdziła sama gra, bo to jest zupełnie inna historia.
Okej.
Okay. A u ciebie?
Byłaby mi spoko. Z grania, wiesz co, przez te 4 tygodnie, jak mnie tu nie było, to jest w ogóle niesamowite, ja zagrałem 2 sesje. To jest tak nienaturalny ekosystem dla mnie. Niesamowite, nie? Jakby ja czułem się naprawdę w niektórych momentach, jakbym miał syndrom odstawienia, nie? Zagrałem na Toporiadzie 2 sesyjki, tak? Tylko na Toporiadzie zagrałem 2 sesyjki? Chyba tak, nie kojarzę, ale mój mózg jest przegrzany, więc mogłem coś zapomnieć. Więc grałem w Wesen i grałem w Dedeki. Obie sesje improwizowane, obie wyszły zajebiście. Jakby strasznie mi się podobało to, że usiedliśmy do stołu. Do Dedeków miałem gotowe postacie, bo zrobiłem szybko na Beyondzie na zasadzie random i wydrukowałem. I przegadaliśmy na samym początku sesji, w co chcemy zagrać, co chcemy zrobić, prawda? I po prostu wrzuciliśmy się w wir przygody i było zajebiście. Z Wesołami to wyszło w ogóle jeszcze śmieszniej, bo zrobiliśmy tak, że najpierw przegadaliśmy, co byśmy chcieli zagrać. Hasłem, gdzie gramy, w Poznaniu, zajebiście, co chcemy robić, to i tamto, super, nie? Potem zrobiliśmy postacie, które wyszły świetnie i zagraliśmy też przeepicką sesję, która była tak intensywna, ale stary, ja ci mówię, dawno nie grałem tak intensywnej sesji, nie? Jakby tam się działo tyle rzeczy, było tyle emocji w powietrzu, że to po prostu masakra, nie? Także naprawdę fajne dwie giereczki. Więc nie było gier dużo, ale były naprawdę intensywne, co mi się strasznie podoba, więc jakby też nie narzekam za dużo, że grałem mało, bo grałem fajnie. Więc tak, to są dwie rzeczy. Poza tym nie udało mi się nic obejrzeć, siedziałem na TikToku, oglądałem YouTube'y. Nie, przepraszam, w którymś momencie udało mi się obejrzeć film Patryka Wegi o Patryku Wedze. Nie pytaj.
Nie pytaj mnie o jutro.
Ale wiesz co, to mnie trochę zainspirowało do tego. Przepraszam za to, że kaszlę. Trochę mnie zainspirowało. Skoro Patryk Wega mógł nagrać film o Patryku Wedze, to czemu Dredu nie mógłby zrobić z gry RPG o graniu Dredem? Albo sesji popróbować.
Znaczy, mógłby, żeby nie było, tylko pamiętaj, że to było strasznie cringe'owe i słabe.
Ale dokładnie o to chodzi. Nie mam żadnego innego celu w tym.
Alright.
A filmu oczywiście nie polecam, chociaż momentami był ciekawy, w sensie taki, wiesz, jak się patrzyło na niego z perspektywy, jak on ten film nagrał, bardziej niż fabuły, to miał fajne elementy, nie? Więc jakby nie, to nie był całkowicie stracony czas.
Okej, okay. No to tutaj widzę, że RPG Streamer Stories.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Making of a Legend, nie?
Tak, niby się przypomniało, z tym nie pytaj, żeby to walczy z ostrym cieniem mgły. Dokładnie, nie o to mi chodziło.
Tak. Ostry cień mgły to wprowadziłem kiedyś w Dedekach jako bossa, nie? Też byłem z siebie dumny.
Ale w Dedekach są takie jakieś tam krwawe mgły i tak dalej, nie?
No tak, oczywiście, dlatego to było takie proste, nie?
To absolutnie w ogóle jest zabawne, nie? Jak tam w Dedekach jest bestiariusz z potworami, które są po prostu pomysłami, najbardziej z dupy pomysłami ever, jeśli chodzi na przeciwników, ale po prostu mistrz gry już kurwa nie wiedział, czym atakować przeciw swoich graczy, żeby byli czymś zaskoczeni.
To jest galaretowaty sześcian, przecież to jest jakby potwór, który powstał dlatego, żeby nie mogli go obejść. Zawadza wam całą drogę, cały cholerny ten, nie?
Tak. I kiedy próbujecie przez niego przejść, pali kwasem.
Dokładnie, nie?
Haha, co teraz?
Typis mówi, masz 3 statystyki. Regularność, kontrowersyjność i kreatywność. Dobra, robimy to. Typis napisz potem. Ogarniemy.
Okej.
Ogarniemy. Bardzo dobre.
Oceniam ten pomysł na 2 na 10.
A takie mocne, czy takie słabe?
No nie, no po prostu 2 na 10.
Okej, dobra.
Takie nieznaczące 2 na 10. Tak, a jeśli chodzi o moje filmy, seriale i tym podobne, w ostatnim czasie, jeśli chodzi o filmy, to kurde, też faktycznie niewiele za bardzo oglądałem. Oczywiście tam... Ale chyba jeszcze nie polecałem Zone 100, czy polecałem już Zone 100 na kurde RPG, nie pamiętam, kurde. A, dobra, to nie będę polecał. To generalnie, no, są rzeczy, oglądam, ale jest ich mało i ostatnio tak trochę ten. Ale jest nowa Futurama, o. I w sumie o, to powoli ten sezon się kończy i są odcinki, które są naprawdę fajne, a są odcinki, które są maksymalnie mega wtórne, a nawet są odcinki, które trochę robią retelling historii, które teoretycznie już nam przekazali twórcy Futuramy, ale w inny sposób. On też, jest to trochę nierówny sezon, ale jest ogólnie fajnie, nie? Jest, mimo wszystko wydaje mi się, że warto. Z drugiej strony to jest na Disneyu, więc nie warto.
Bo Disney Plus... Dużo dobrego polecam o tym.
Disney Plus, wiesz, jako platforma ma jeden duży problem. Zbyt rzadko tam są fajne nowe treści, żeby miało sens ją trzymać dłużej, więc oglądasz i wychodzisz, nie?
No.
Tak. A, wiem, Bleach przecież wrócił, nie?
Jezus Maria, no.
Jutro będzie nowy odcinek. A potem będzie ten, no. Potem będzie faktycznie jak to się mówi?
Nie wiem.
Godzinny special jako finał.
Okej. No. Okay. Nice. Typis jeszcze mówi, że jest nowy sezon Gruta. No, ja nawet wiedziałem, że Grut ma swój serial.
Tak, ma. Ma swój serial, ale no to są shorty, nie? Na ten fajnie po 5 minut maksymalnie. Nie pamiętam już dokładnie. Niestety ma.
Ale skoro ma i są krótkie, to może rzucę okiem.
Tak, ale wiesz, zawsze to jest jakaś inspiracja do RPG-ków, nie? Możesz obejrzeć cokolwiek, żeby się zainspirować, więc oglądajcie cokolwiek, żeby się zainspirować, bo zawsze oglądanie czegokolwiek, żeby się inspirować, jest spoko.
To prawda.
Alright. Słuchajcie, myślę, że to jest ten moment, w którym dochodzimy do momentu, w którym Dredu będzie nam prezentował swojego wspaniałego suchara, krztusząc się co chwilę i plując krwią. Więc docencie to, że on się tak poświęca dla was, żeby ukryć suchara.
Bo na szybko chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, bo byłem 4 tygodnie w Polsce, byłem na konwentach, ale chciałem przez nie przejść bardzo szybciutko tylko, bo chciałem powiedzieć, że byłem na KZ-konie, na Toporiadzie i na Kapitularzu w Randze Polkonu.
Mówisz,
i tak, no? na szybko byłem jeszcze na urodzinach prezesa, ale to nieważne.
To nie którego prezesa?
Prezesa Jankosia.
Okej.
Okay. Toporów. Natomiast ważne są konwenty. Ja do konwentów chciałem powiedzieć tylko kilka rzeczy. Po pierwsze, wielkie kudosy wszystkim, którzy je zrobili. Tutaj Andzio z fantastycznej Kozetki za Kozetkon, Toporom za Toporiadę i ekipie, która robiła kapitularz za odpierdolenie dobrej roboty, także piona dla was. W sensie bardzo mi się dobrze było na tych konwentach wszystkich. Jeżeli chodzi o Po Zetcon to chciałem podziękować też ekipie Nautilusa i Horyzontom za to, żeście się odwiedzili, żeśmy się spotkali generalnie i przybili pionę, pogadali tam dłużej. Jeżeli chodzi o to poriadę, to jakby kudosy, ale takie naprawdę kudosy krypcie pełnej kości za odpierdolenie roboty i mojej żonie za to, że tam ogarniała wszystkich kryzysowe sytuacje, jakby wow. No jeżeli chodzi o kapitularz, to w sumie też chciałem podziękować wszystkim tym, z którymi się spotkałem i zbiłem pionę. Tutaj bardzo szczególnie spocenemu wujkowi, który przyszedł o kulach, przedstawił się i zbił pionę. Jakby szanuję cię, człowieku. I właściwie tyle. To były fajne imprezy. Chciałbym więcej. Niestety mieszkam za daleko, a 4 tygodnie imprez z rzędu to jednak wycieńczające zajęcie mimo w tym wieku.
Może trzeba zrobić taki kombi, na który nie będziesz musiał jechać.
Mówisz na przykład co?
Może Conline.
Mówisz, że Conline? Może Conline, zobaczymy.
Myślę, że możemy już to jasno i głośno powiedzieć. Tak, będziemy współorganizować w tym roku Conline, będziemy znowu robili radio RPGatki na Conline, będziemy siedzieć się i bawić. Bardzo ważna informacja, drodzy widzowie, że Conline w tym roku będzie taki... Jego głównym przekazem będzie zrobienie... imprezy domówki takiej luźnej, spokojnej, luźnej atmosferze. I generalnie wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, by to powiedzieć, dlatego też nie spodziewajcie się, nie wiadomo, nie wiem, jak grubego programu, czy coś w stylu, jak ktoś się spóźni na swoją prezentację, to prawie też będzie spoko, bo tak jak mówię, Conline będzie w formie luźnej imprezki, domówka online, onlineówka, dokładnie tak sypisie. Myślę, że to jest to, czego szukamy, to słowo, które szukamy, więc generalnie zapraszamy bardzo... na Conline, będzie fajnie.
Tak, mi się bardzo podoba ten vibe tej imprezy. Na zasadzie, robimy konwent, nie? Ale tak jak wiesz, teraz stary człowiek powie, jak się kiedyś konwenty robiło, nie? Że grupa znajomych mówiła, robimy konwent, nie? Tak na przypale, jak coś się wyjebie, to się wyjebie, nie? Jakby zrobimy tak, żeby było spoko, żeby było śmiesznie, bez stresu, bez przerzucania się, kto zrobi lepiej, bez takich, wiesz, drastycznych akcji.
Bez zapraszania Filipiuka.
Tak, dokładnie, bez zapraszania Filipiuka. No i strasznie mi się to podoba. Strasznie ta forma do mnie trafia.
Tak, ja generalnie pewnie się będę trochę spinał, żeby to trochę pewne rzeczy jednak mi wszystko zrobić dobrze, ale to jest kwestia tylko dobrze, tego, jak ja podchodzę. Tak.
To ja nie muszę już.
Pierdalaj, kurwa, spróbowałbyś. Będziesz, kurwa, siedział na radiem zapierdalał, kolego.
No, jak mi gardło pomoże, pozwoli. No, ale dobrze.
Proszę, miesiąc. Słuchajcie, Conline odbędzie się w dniach 20-22 października tegoż roku. I czyli to jest za trochę ponad miesiąc i jak najbardziej, tak mówię, serdecznie zapraszamy, będziemy tam robili radio, będzie dużo fajnych audycji. Jak macie w ogóle jakieś pomysły na audycje, które chcielibyście usłyszeć, to ja jasne, z chęcią przyjmiemy, zapraszamy, tak? Jak coś by się wam podobało, byście chcieli na przykład, nie wiem, przyjść do nas z jakimś swoim słuchowiskiem, które chcielibyście puścić w radiu, też super, nie ma sprawy. Także pomysłów i możliwości jest cała masa, jak macie jakieś pomysły, to chodźcie do nas, pomóżcie nam, my pomożemy wam i będziemy się wzajemnie wspierać i zrobimy sobie razem wspólną, fajną imprezkę, tak. Której może nie spotkamy się, nie przyjemy sobie piątki, ale zrobimy to wirtualnie.
Dokładnie. Jest generalnie niezerowa szansa, że to radio będzie nadawać nie z Edynburga i z Kanady, tylko z Kanady i z Rumunii. Także będzie beka.
Tak. To prawda, słyszałem takie pogłoski, ale o tym myślę, że kiedy indziej w innym miejscu tak ewentualnie. Tak. Dobra. No przepraszam, bo ja już zapowiedziałem suchara jakiś czas temu.
No dobrze.
A ja w sumie pospieszyłem się. Dokładnie, tak. Wiesz, tam już pan Dobromień mówił, że dawajcie tego suchara, idzie do domu, nie? Więc.
Nie. Jezu, nie, to czekaj, to przesuwamy go na koniec serpogatki, to nie ma tak.
No nie wiem.
Tak się nie bawimy. Dobrze, skoro przesunęliśmy oficjalnie suchara na koniec serpogatki, w takim razie pogadajmy sobie. Nie, no nie. Dobrze, w takim razie. Suchar został nam wysłany przez Dimzarda, jeśli dobrze pamiętam, z całą listą sucharów, które kiedyś tam na które były zapotrzebowanie. Więc to jest taki już solidnie wysezonowany wafel, pancerwafel. Więc nie połamcie sobie zębów. Natomiast Diable, powiedz mi, zaczynając tego suchara, co robi duch ogrodnika?
What?
Sieje postrach.
Ja pierdolę. To ważne pytanie od Cypisa, czy lewujesz regularność, czy kreatywność? Patrząc na ciebie, Dredd, to ja myślę, że kreatywność, regularność to
oczywiście,
nie jest twoja mocna strona.
Oczywiście, że kreatywność. Regularność bywa moją mocną stroną, ale tylko bywa, nie? Jakby to jest ten skill, na którym masz bardzo mało punktów wydane, ale dobrze ci rzuty wchodzą. Więc jak przestaną wchodzić, no to wtedy...
Widzę, że widzowie są załamani jakością suchara. Bardzo dobrze. O to chodzi. Bo wiecie, bo to jest duch i on jest ogrodnikiem i ten duch sieje, dlatego sieje strach.
Nice.
Tłumaczyłem demonowi, nie?
Tak, tak. Bardzo dobrze.
Nie, bo demon napisał, sieje po strach, czy się nie je, bo jest niejadalny.
A.
O Boże, dedykowana kostka. Komu ta kostka jest dedykowana? Zawuchajcie policję, Sedzi, halo, ktoś coś źle używa słowo dedykowany. Krótki note. W polskim języku coś dedykowane jest komuś. Nie czemuś.
A, ciekawe.
I Sedzi bardzo, bardzo mocno zgrzyta zębami, jak to słyszy.
No, przecież się nie dziwię. Jak znasz wiesz,
ale właśnie, słowa, to będąc przy Sedzim i zrób małą skośnię, bo to jest
tak,
coś,
możemy.
Tak, generalnie naprawdę. Powstaje książka Tomka Kretschmara o historii RPG-ów w Polsce i niestety ta książka będzie kończyła historię na tym, na zbiórce na Cthulhu, czyli generalnie niestety my się jako RPGatka już nie załapiemy jako część ale historii RPG w Polsce.
Tam jest jakiś taki próg, że możesz wpłacić odpowiednią ilość pieniędzy, żeby tobie powiedzieli w tej książce.
Tak?
Nie wiem, ale zaraz dopiszę.
Nie, no nie ma takiego progu. Nie rozpowiadaj kłamstw. Więc tak, generalnie Tomek Kretschmar pisze książkę. Książka będzie już wydana, zbiórka się udała. Tak naprawdę teraz zbieram na kolejne progi, więc trzyma. Będzie wydana.
O, kolejne rozdziały.
Będzie wydana, to może trochę przesada, bo Earthdown.
No, jakby wiesz.
Nie wiem. Ta gra jeszcze nie wyszła, a miała mieć premierę co, w zeszłym roku w grudniu?
Jakoś tak. Słuchaj, zrobią w grudniu, to zrobią w grudniu, po chuj drażyć temat, nie?
Nie powiedzieli, którego roku, tak?
Tak. Ja ci powiem tak, że i tak dobrze, że te prace nad Earthdownem gdzieś tam są i jakoś dalej idą. Z jednej strony. Jakby, bo dużo tych wspieraczek się wywala. Mnie strasznie cieszy. Mnie bardzo cieszy, że w przypadku takich, wiesz, takich, że my w takich czasach, gdzie wspieraczki się udają, a RPG nie wychodzą, jesteśmy też w tych samych czasach, w których wspieraczki się nie udają, a RPG wyjdą. Jak na przykład Ark, który wyszedł, nie?
Tak, ja albo Epopeja.
Mhm.
To samo.
Dokładnie, nie? Dokładnie. Bardzo szanuję obie ekipy za to, że mimo tego, że się wspieraczki nie udały, to gry wyszły, nie? Jakby kudosy, naprawdę kłaniam się w pas.
Pelos Trapedos pisze w PDF-ie, już druga wersja wyszła. Miejmy nadzieję, że finalna.
No.
Znaczy, ja nie życzę im źle, nie? Po prostu tutaj bardziej się ugryłem w język, przez to, że powiedziałem, że zbiórka się udała, więc znaczy zbiórka zebrała wymagany próg, więc wyjdzie gra, nie? No to jeszcze nic nie znaczy, bo... znaczy, Earthdown to jeszcze jest nic, bo to jeszcze jest... Widać, coś tam się dzieje. Void Dancers.
A wyszli w końcu?
Wojna w sensie nie. Cypisie o Arku powiedział przed chwilą Dreddu. Powiedział o Arku, powiedział o Epopei.
Ark i Epopeia, tak.
Są dwie gry, które faktycznie... Ark wyszedł fizycznie, żeby było zabawnie, nie? Ark faktycznie wyszedł papierowy, a Epopeia wyszła tylko w elektronicznej wersji, nie?
Brancalonia, ojej, tak. Nie, ludz. Też nie wyszło.
No, dobra.
Nie jednak. Znaczy jest tego dużo. Nie będzie, to jest temat na inny odcinek. Tego jest
tak. Zjebane zbiórki, coś nie powiem tak.
To jest temat na inny odcinek. To jest to.
Okej, okay, dobra. Słuchajcie, to myślę, że to jest tak. Odcinek o alternatywach dla cyberpunka. Czas start. I zacznę... To jest zacznie ten disclaimer jest później, ale zacznę może od niego. Słuchajcie, nie opowiemy o każdej grze. Lista alternatyw jest bardzo długa. I naprawdę bardzo długa i to fajnie, że jest taka długa. I jak wam się coś podoba i w ogóle to spoko, nie damy rady powiedzieć o wszystkim. Więc jakbyście pisali swoje ulubione gry na czacie, spoko, ale to nie gwarantuje tego, że będziemy o niej mówić, możemy gdzieś tam wspomnieć. Ja mam parę gier, które wpisałem, Dredd ma parę gier, które wypisał, które chciałby powiedzieć. Ja się bardziej ograniczyłem, bo ja chyba grałem więcej tego typu gier niż Dreddu. Albo wtedy po prostu nie pamięta.
Nie, nie pamiętam. Mm. Wiem, że grałem jeszcze jakiegoś one-pagera na pewno, cyberpunkowy, nie pamiętam, jak się nazywa.
Mhm, jasne. Więc tak, no to... Ale komputerowe? Nie no, nie jest. Komputerowe. Papierowe.
Przepraszam, jeżeli gra jest w PDF-ie, to jest komputerowe jak najbardziej. No nie, musisz z tym handlować, stary, nie?
No tak. A czy wtedy jak grasz na Founder, to jest, już nie jest TTRPG, tylko DTRPG?
Tak.
Tak. Digital Table... Nie, DTTRPG.
Tak, Digital Tabletop RPG. Dokładnie. I nie ma chuja we wsi.
Właśnie, dobra, Cyberpunk. Sorry. Dobra, nie, dobra, okej.
Okay. No właśnie, tak. Ja grałem w Cyberpunka, to prawda. No, kolejna rzecz, też fajna gierka. Dobra, right. Zacznijmy od Shadowruna.
Nie, zacznijmy może od tego ważnego pytania. Czego oczekujesz, Dredu, od gry cyberpunkowej?
A, rzeczywiście, bo to jest jeszcze pytanie, które pominąłem sobie w głowie.
Okay. Tak, a ono dobrze. Jest ważne. Ono to ustawi na odcinek.
Ważne. To jest bardzo ważne. Bo ja widzę... Nie, dobrze. Napisałem to, co chciałem napisać. Dodam jeszcze jedno potem, ale to zaraz. Więc formy ponad treścią. Ja bardzo lubię, jak gry są zajebiście wydane. W sensie graficznie, fizycznie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo niekoniecznie. Wirtualnie też mogą być wydane, byle były ładnie wydane. W sensie, jeżeli ktoś chce wydawać grę cyberpunkową o jakby na wirtualnym, że tak nazwę, tylko paletku, to bardzo bym chciał, żeby to wydał właśnie gdzieś w jakimś sprzężeniu z stołem wirtualnym czy czymś takim. Mm-hmm. Bo czemu nie? Nie? Jakby to jest tak. Typu właśnie Cyborg to zrobił, ale to zaraz do tego dojdziemy. Pardonsik. Jeżeli forma jest zajebista, to mi się w tą grę już dobrze gra. Jakiś taki, nie wiem, z cyberpunkowymi grami tak mam. Idąc dalej, akcji. Bardzo lubię, jak gra stawia duży nacisk na to, żeby akcja była tą główną częścią gry. I teraz to o tym też pewnie dojdziemy w którymś momencie, ale to niekoniecznie znaczy, że gra nie może być taktyczna, nie? Na mapie. Mhm. Ale jakby generalnie nacisk na akcję jest dla mnie istotny. I dodatków. Ja bardzo lubię, jak ludzie wydają dodatki, albo jak firmy wydają dodatki do gier, różniaste. Jak generalnie w grze jakby zaimplementowana jest też możliwość używania poza jakby, nie wiem, albo podstawową mechaniką jakichś dodatkowych rzeczy, albo poza jakby daje ci dużo na przykład gadżetów w grze, w sensie masz mnóstwo broni do wyboru, wszczepów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W sensie jakby znowu masz mnóstwo treści, czy form ponad treścią jakby, nie? Bo jakby masz 100 tysięcy pistoletów, jak było w Cyberpunku, ale wszystkie mają tą samą statystykę, tylko się inaczej nazywają i wyglądają w nakład.
Więc jakby tutaj...
To jest fajne dla mnie.
Tak, to ja oczywiście zgadzam się z tą ostatnią. Dodatki są zajebistą sprawą, rzeczą. Akcję też oczywiście lubię, aczkolwiek to też trochę może podchodzić inaczej, mogę podchodzić do akcji niż ty. Natomiast co jest dla mnie bardzo ważne w grze cyberpunkowej, to to, żeby miała zrobiony dobrze netrunning. To jest chyba trochę problem. Ale to jest problem, o którym pogadamy później, myślę. Bo tak. Generalnie... Nie znam, kurwa, gry, która to zrobiła dobrze. Ale to zgadzam to później. Natomiast co jeszcze ważne jest dla mnie? Bardzo chciałbym, żeby w grze znajdowały się wszczepy, które mają znaczenie i które mają sens, bo wiadomo, grając w cyberpunka, wszczepy, super, wspaniała sprawa, nie, chcesz mieć ich więcej, lepiej i tak dalej. I na przykład co na przykład, wiesz, ten... No, kurwa, zgubiłem się. Ale wszczepy. Wszczepy jak w Cyberpunku Red na przykład, w którym dostaję wszczepy i są wszczepy, super fajnie, że są wszczepy, ale kurwa, one nic nie robią. Right?
Trochę rozumiem, tak. Są takie troszkę pointless. Znaczy, mogły być bardziej przemyślane, nie? Bo jakby fajnie, że one są, to jest jakby... Dla mnie wszczepy w tym przypadku to są tą formą ponad treścią. Ich jest dużo, są fajne, robią rzeczy, jakby... Znaczy,
nie robię, właśnie, nie robię rzeczy, to jest to, nie? No, to, no,
ale
to...
właśnie ich egzystencja nie wkurwia tym, że nie robi rzeczy, tylko tym, że są nieprzemyślane moim zdaniem. Mhm.
No, nie mówię, że wkurwia, tylko po prostu zrobione źle pod tym kątem, że faktycznie no, dało się to zrobić o wiele lepiej, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że na przykład w Cyberpunku Red nie masz opcji rozwijania statystyk. Kurwa, jakbyś mógł szczepami rozwijać statystyk za koszt swojego humanity, to byłaby świetna opcja, do cholery jasnej. Ja bardzo bym uważał, że ona jest zajebista, ale no. Ale nikt o tym nie pomyślał, nie?
No well, nie? Jakby gra jest zrobiona, jak jest zrobiona, przez ludzi, którzy ją robili. Będziemy się rozwodzić na ten temat. Jakby wszyscy wiemy, dlaczego wyszła tak, a nie...
No.
No such a shame, ale nic nie zrobił. na wersję 3.
I inna sprawa, że też tam ta empatia na przykład jest cechą, która ci spada w dół, czyli teoretycznie gadasz gorzej z ludźmi, dlatego że masz szczepy. Why?
I don't know.
Jest tam parę takich bezsensownych decyzji. Co jeszcze bym chciał? Oczywiście bardzo bym chciał, żeby gra Cyberpunkowa miała setting, który wbija w ziemię, który generalnie jest w jakiś sposób bardzo dobrze zarysowany. Na przykład tutaj Cyberpunk Red świetnie sobie z tym radzi, chociaż tak naprawdę lepiej radzi sobie już ten Cyberpunk 2077, tak? Który jest ewolucją tego, co było w 2020, ale jest taką pośrednią formą, nie? Więc tam tak naprawdę nic się za bardzo nie zmieniło. Dopiero kiedy robimy ten przeskok do przodu, kiedy gramy sobie w okolicach 2077, to wtedy się zaczyna robić ciekawie, nie? I swoją drogą ma być teoretycznie wkrótce Cyberpunk 2077. Najpierw mają, teraz robią Mission Packa z Edgerunnersów, który ma być prequelem do 2077, nie? Cyberpunka od Mike'a. Który pewnie dalej będzie gównianym systemem, ale będzie miał zajebisty setting i się sprzeda, a potem będzie oparty na marce, która jest tak znana za tydzień, tak? No. Patch 2.0, za dwa tygodnie Phantom Liberty.
Tak jest, no zobaczymy jak wyjdzie, nie? Jakby dali dużo fajnych ogłoszeń, gra się pewnie rozbuja trochę. Ja liczę, że będzie fajnie z tego.
I fajnie by było dla mnie, żeby gra cyberpunkowa pozwoliła mi zagrać fajną kampanię, bez obawy o to, że mój bohater zginie w 5 sekund, nie? Żebym miał te jakieś...
Podręcznik do 2020. Jeżeli twoi gracze za bardzo kozaczą, to po prostu zabij im.
Ach, te słynne rady Mike'a Pondsmitha. Ja nie wiem, jak to się stało, w jaki sposób, dlaczego to stało się popularne, ale to jest taki jesienno-gawendyn, który właśnie wychodził tak gdzieś z zachodu. To właśnie, to jest wiele lat przed Graj Twardo, czy PiS. Słuchaj, John Wick to kurde w pieluchach był, kiedy to było pisane. Że nie był w pieluchach,
tak,
ale...
ale tak, to jest no, dużo przed Great Fardo. Great Fardo to są co lata 90, to jest, tak? Dobrze, mówię, to jest lat 90, 99, tak?
Mhm, no.
Tak chyba, nie? No to jest dekada różnicy.
Cyberpunk pierwszy wyszedł, nie pamiętam kiedy dokładnie w sumie.
Cyberpunk Red 87. A nie, nie Red.
2020. Ale to nie jest pierwszy Cyberpunk.
Pierwszy wyszedł chyba 3 lata.
W 88. A w 1990 jest 2020.
No okej, okay, dobra, to w tę stronę się od 2 lata. Dobra, okej. Okay.
Piwniczaki BC. No więc tak, generalnie to jest trochę, nie? Trochę różnicy. Ale tak. Wracając, no mam trochę rzeczy, które faktycznie chciałbym, żeby były w tej grze cyberpunkowej. Też pod tym kątem będę na te gry, o których będę mówił, patrzył. I zacznę od tego, że powiem o moim pierwszym to go zamienniku cyberpunka, który jest, spoiler alert, wcale nie jest dobrym zamiennikiem cyberpunka. Schodzisz z deszczu pod rynnę. Bo mówię oczywiście o Shadowrunie. Shadowrunie, wspaniałej grze, wspaniałym światem. Kurwa, jeśli chodzi o świat, to Shadowrun zrobił chyba najlepszą robotę ever w światach cyberpunkowych, w grach cyberpunkowych. Tworzył zajebistą wizję świata. Masz całą masę naprawdę świetnych motywów i potem dopierdolili do tego tyle mechaniki, że kurde, każdemu praktycznie miękkie pała.
Tak, prawda.
I z jednej strony fajnie, że jest tam tyle mechaniki, że masz tam mechanikę na wszystko, tylko że kurde, przykład. Najlepszy pierwszy z brzegu, tak? Masz sieć, nie? Masz sieć i z siecią możesz interaktować w dwa sposoby. Możesz być hakerem, netrunnerem, tak? Ja się to nazywa inaczej, tak? Nie pamiętam dokładnie jak. W każdym razie możesz... A może, nie pamiętam. Może być typowo hakerem, tak? Który porusza się po sieci za pomocą swojego sprzętu i tak naprawdę tej głównie inwestuje sprzęt. Głównie inwestuje sprzęt, żeby tą sieć ogarniać. No ale nie musisz. Nie musisz być hakerem, nie musisz mieć tego sprzętu. Możesz być magiem, który interaktuje z siecią w formie astralnej. I obie mechaniki, i co jest najgorsze, obie mechaniki są kompletnie od siebie różne. A dalej obydwie postacie, możemy mieć dwie drużyny, które interaktują z siecią. Jedna w sposób tradycyjny, właśnie na pomocą netrunningu, tak? Drugi za pomocą astralu, tak, za pomocą magii. I kurwa, to są dwa absolutnie oddzielne sposoby interaktowania z siecią. Macie inne statystyki, macie inne rzeczy do tego. Ja jebie.
Oż kurwa. Ale to były takie czasy, nie? Że jakby jak wychodziły pierwsze...
Ale to nie było, generalnie... to nie były w pierwszym Shadowrunie, to pojawiło się dopiero w kolejnych edycjach. Nie wiem, w której dokładnie to pojawiło. Wiem, że jest w piątej, w drugiej tego jeszcze nie było.
To jeszcze gorzej. Nie, bo ja w Shadowruny bardzo mało grałem tak naprawdę. Grałem w te komputerowe, jakby na większość swojego doświadczenia. Pamiętam, że kiedyś grałem przy stole. Ale to było w chuj dawno temu. I absolutnie, jakbym miał powiedzieć coś o tej grze, to...
Ja generalnie tak, sama podstawa testu mechanicznego jest teoretycznie banalnie prosta, tak? Rzucasz stroną kaszustek, koniec.
No.
Więc generalnie jest, nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, tylko że później dochodzą kolejne kruczki, kolejne modyfikacje, kolejne elementy i to się robi tego coraz więcej. No i też tworzenie postaci w Shadowrunie to jest jakiś jebany koszmar. Dzisiaj przeczytałem, że teoretycznie fajnie by było, jakby, nie wiem, w Cyberpunku Red byłoby jakieś bardziej lepsze i sensowniejsze tworzenie postaci. No to słuchajcie, jak ktoś uważa, że powinno być bardziej in-depth tworzenie postaci, to ja polecam absolutnie wam Shadowruna, rzuci sobie okiem i wtedy stwierdzicie, nie, w tym Cyberpunku tworzenie postaci jest zajebiste. W Shadowrunie masz priorytety, które nadajesz sobie na poszczególne kategorie i to wpływa na to, jaką możesz wybrać rasę, ile masz punktów na statystyki, ile masz punktów na umiejętności, ile masz hajsu na start, czy jesteś magiem, czy możesz używać magii, czy nie możesz używać magii i tak dalej, okay. Nie? Okay. No, to rozdajesz i dopiero potem możesz, właśnie, dopiero potem rozdajesz swoje punkty, w zależności od tego, jaki priorytet nadałeś na punkty i dopiero później wykupujesz sprzęt, w zależności od tego, ile masz hajsu i tak dalej. Czyli niby z jednej strony brzmi spoko, naprawdę na papierze to brzmi zajebiście. Gwarantuję wam, że jak chcecie robić tą postać na podstawie tego i jeszcze co gorsza, jeśli nie macie takiego programu, który nazywa się Chamber do piątej edycji, nie wiem czy do szóstej powstał, to kurwa się wyjebiecie. bo ten podręcznik jest kobyłą, nie? I tam jest cała tona szpeju, umiejętności, rzeczy i tak dalej, zależności, no Jezus Marian. Z tej strony mówię, przepiękny świat, naprawdę przepiękny świat, świetny miks magii i cyberpunka, tak? Absolutnie zajebiste, stosowe rzeczy typu, kurde, smoki siedzące na hortach złota będące CEO korporacji. No kurwa, nie?
Okej, okay. Ma sens. Ej, ale powiem ci, mój mózg zadryfował w bardzo dziwne rejony. Wiesz, że Solos jest, powiedzmy, lingwistycznie bezpośrednim przeciwieństwem Netrunnera? Bo jest IRL tankiem. Netrunner to jest, wiesz, że biega po sieci, a IRL tanker to jest taki, co się czołga. Tankuje, nie?
Jezus.
To jest tak pojebany lingwistycznie dowcip. Przepraszam was za to.
Ale tak, Shadowrun...
Czołganie się po angielsku to jest tanking, oczywiście, nie? To nie było. Nie mogę dzisiaj, przepraszam.
Tutaj Los Torpedos napisał, że pamięta karcianka Shadowruna. Była karcianka Shadowruna bardzo oldschoolowa, tak. Bardzo, bardzo spoko była ta karcianka, ale sam system RPG dalej wychodzi, więc to też nie jest tak, że to jest niepopularna gra. To jest też powerhouse trochę, nie? Mamy poza piątą edycją i szóstą edycją, mamy jeszcze alternatywę w postaci Shadowrun Anarchy, które teoretycznie ma dalszą mechanikę. Nie miałem czasu, mam na półce, nie miałem czasu się zgłębić, żeby faktycznie powiedzieć, czy to faktycznie ma sens, czy nie ma sensu, ale nawet ta lżejsza wersja mechaniczna ma z 200 stron, nie? Nie wiem, wow. Tylko ile tam jest mechaniki, a ile to jest faktycznie lżejsza wersja mechaniczna.
Maria, siedmiotomowa encyklopedia PWN kontra light version. Jep, taką księgą. No,
dokładnie tak. Więc czy ludzie mówią, że Shadow Anarchy jest faktycznie lżejsze, ale ile w tym jest prawdy i ile w tym jest sensu i jak bardzo to jest spoko, bądź nie jest spoko, tego nie jestem w stanie powiedzieć, nie? Na pewno tracisz całą opcję masy szpeju i tym podobne rzeczy, które są generalnie fun, nie? Bo jeśli chodzi o szpej, jakbyś zobaczył Shadowruna i ilość szpeju, która tam jest, to kurde, raz, że ten szpej ma sens i on faktycznie jest cały czas różny, dwa, że jest go cała tona. Absolutnie cała tona.
Jakby ja podobne wrażenie pamiętam z grania w gry komputerowe w Shadowrun. Więc i to działało. Nie? To było bardzo fajne, mnie to strasznie jarało, że tam mogę wybierać z mnóstwa notatek. Więc... I to działa na papierze tak samo, jak działa na kompie, to szapoba.
Mhm, jasne, kumam. No, to tyle myślę już o Shadowrunie. Myślę, że mamy to już z głowy, chłopaki i dziewczyny. Więc wiemy, czym jest Shadowrun. Shadowrun jest naprawdę fajną grą. Jeśli chcecie, szukacie, nie przeszkadza wam crunchowa mechanika, i to bardzo crunchowa mechanika, i szukacie czegoś, co ma absolutnie świetne połączenie świata fantasy i science fiction. I Shadowrun jest dla was, jest świetną alternatywą dla cyberpunka, dla takich osób. Next one jest Dredu z jego...
Borgiem. Tak jest. Ty dasz, ten, nie dasz, tylko underscroll Borg. To jest zajebiste. To jest zajebiste, po prostu. Jakby na tym moglibyśmy skończyć wywód od drugiego. Gdyby nie to, że nie chcemy.
Mów, jakby... przekonaj mnie.
Wiesz co, nie mam zamiaru cię przekonywać, bo ty ten podręcznik już widziałeś. Mnie strasznie się podoba znowu, najważniejsze, to co powiedziałem jakby odnośnie gry, forma poza treścią. Ona jest zajebiście ładnie wydana. To jest piękny artbook, po pierwsze. I mi osobiście, jakby to jest coś, co rozumiem, ale nie mieści mi się w głowie. Mi osobiście on zajebiście łatwo wchodzi, jeśli chodzi o przeczytanie i zrozumienie tej gry. Nie? Jakby otwieram go, przebrnąłem przez tą książkę, wszystko mam w rękach, tabelki losowe, mechaniki, wszystko jakby, dwie zakładeczki, wszystko mam fajnie po ten. Jakby otwieram książkę, robię szybko sesję kilkoma rzutami, wszystko działa pięknie. Tak samo z postaciami, w okładce wbudowany jest ekran mistrza gry, powiedzmy. To dla mnie to jest naprawdę czytelna książka, nie? Która jakby nie jest czytelną książką, nie oszukujmy się, nie? Jakby to, że jest dla mnie, to nie znaczy dla wszystkich, ale ona absolutnie nie jest czytelną, kurwa, książką. Z więcej grafiki niż czegokolwiek.
Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie.
No. Natomiast jakby mimo tego, jak ona wygląda, to jest fascynujące dla mnie i to jest to, co mi się nie mieści w głowie, że mimo tego, jak ona wygląda, jak ona jest rozbita graficznie i skład jest z tej książki tak popierdolony, że to się mieści w głowie, dla mnie jest cholernie czytelna. Ja wiem, że ty próbowałeś przebrnąć przez Morborga i przez Cyborga i się od tych książek odbijasz. I jakby są dla ciebie nieczytelne. Absolutnie. Ja to też rozumiem, nie? Ale mimo wszystko... Jest to zajebiście fascynujące, jak różnie można sobie podejść do czegoś takiego, nie? Takiej książki. Natomiast jeżeli chodzi o samo granie, mi bardzo pasuje to, jak ta gra jest szybka. Jak łatwo podchodzi się do tematu, oczywiście no to jest OSR-ek tak naprawdę, więc wiesz, masz więcej rulingsów niż czegokolwiek innego. Ale te narzędzia, które ci daje, te infestations, prawda, jakieś tam haki, nie haki, magii, nie magii, powiedzmy, tak sobie to nazwijmy, to są bardzo przyjemne rzeczy. Itemki są fajne, jakby... Generuje się nowe rzeczy bardzo intuicyjnie. Nie wiem, dla mnie. Nie? Jakby mówię tylko ze swojej perspektywy. Ktoś inny może mieć
wrażenie oczywiście. To jest hack Morgborga, tak?
Tak. Mi się wszystko do tej gry generuje zajebiście intuicyjnie i prosto. Nie? Jak mam poprowadzić sesję, to nie mam chyba... Nie, czekaj. Nie, do dedeków mi się generuje lżej sesje. Ale to jest jakby drugie w kolejności. Nie? Dedeki albo jest w milion przegranych godzin tak naprawdę. Ale jakby, gdybym grał tyle samo w deki, co w Morgborga, no to jest, wiesz, to jest instakill po prostu. Bardzo, bardzo wygodnie mi się operuje na tym podręczniku, mając tak mało informacji, że tak nazwę, bo to nie jest kolubryna, wiesz, 10 tomów, czy cokolwiek, tylko jedna mała książeczka. I bardzo przyjemnie mi się w to gra. I to właśnie ta gra zawiera chyba wszystko, czego potrzebuje do szczęścia, bo można, wiesz, jeżeli chodzi o samą akcję, możesz sobie spokojnie rozłożyć pionki na planszy, absolutnie jest to, wiesz, nie in-game'owe, ale możesz, jak chcesz. Ale możesz podchodzić do walk, do wszystkiego tak bardzo po prostu szybko, rozwiązuje się po prostu jak cyknięcie palcami, dwa rzuty kostką po wszystkim, nie? I całość tak naprawdę jest bardzo fajna. No i dodatki, nie? Nie ma ich aż tak dużo jak do Morgborga, ale ludzie dalej generują rzeczy. Jakby, odbiorcy gry wrzucają do neta naprawdę sporo fajnych rzeczy, od lochów, przez przeciwników, jakichś innych fajnych tam do pereli. To mi bardzo siada, nie? Jeszcze mi brakuje trochę jakiegoś dziwnego, śmiesznego, wirtualnego interfejsa do tej gry, tak jak tam do Morgborga powstało fajne kilka rzeczy, ale podejrzewam, że z czasem to przyjdzie, nie? Więc jakby sobie czekam spokojnie i jakby nie... Także to jest mój take na Morgborga, znaczy wróć, na Cyborga. Bardzo przyjemny OSR-ek do grania w takim fajnym, pojebanym, bardzo, bardzo klimatycznym, bardzo agresywnym, wrednym świecie cyberbankowym z mnóstwem właśnie... To jest też to, że w tej książce na tak niewielu stronach bardzo fajnie zarysowano bogaty świat. Nie? Jakby tam jest naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy, bo wiesz, napisali mało, ale napisali takie kwintesencje tych dzielnic po prostu i tych rzeczy, które tam są, że aż buduje ci się to w głowie i chcesz to grać. To jest bardzo przyjemne.
Okej, okay. Okej. Okay. To powie... Nie, you are not done, bo ja mam pytania.
Dawaj.
Okej, okay. Jak sobie cyberpunk, czy cyborg, nie cyberpunk, cyborg radzi z siecią? Co zrobił tam dokładnie? Ja wiem mniej więcej, ale myślę, że to warto powiedzieć.
Wiesz co?
Nie pamiętasz.
Wszystko tutaj jest augmented reality, tak na dobrą sprawę. No właśnie. Ta sieć się otacza wszędzie, nie? Jakby, więc ty notabene integrujesz się z nią od dzieciaka i masz szczepiony implant w oko, tak czy siak. Więc wszystko, co się dzieje dookoła ciebie, może być wirtualne, może być realne i powiem, że ingerujesz w to na takich samych warunkach trochę, jakby, nie? Zespoili trochę tą przestrzeń wirtualną z tą fizyczną. Oczywiście mając klasy postaci, które się bardziej zajmują tą wirtualną, to możesz bardziej reagować w tamtą stronę, ale nic ci nie blokuje tego, żebyś to mógł robić mając inną klasę postaci na przykład. Nie? Mhm. Więc to jest bardzo przyjemne, jakby zmniejszasz...
A z drugiej strony to, że inne postacie mogą w miarę podobnym powodzeniem interaktować z tą siecią, nie? To trochę odbiera tym postaciom pod sieć, trochę odbiera im shine.
Wiesz co? Nie do końca bym się zgodził, bo ci, którzy potrafią interaktować z siecią, mają do tego specjalne moce, powiedzmy, nie? Czy to tak jakbyś, wiesz, przyjmijmy Dedeki, czarodziej potrafi rzucić kulę ognia, ale inna postać, jeżeli ma scroll, to też potrafi. Więc jakby okej, okay, nie? Też możesz interaktować w ten sposób, ale masz bardzo ograniczone pole do popisu, bo musisz mieć ten scroll. I tutaj jest trochę podobnie, nie? Jakby, to jest taki mój vibe, który ja z tego odbieram. Że jasne, no, możesz robić rzeczy, bo nie chcemy każdemu zabierać możliwości, ale jest dużo większe ryzyko, jest dużo mniej zasobów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Jasne, tak? Ja powiem ci to w ten sposób. Dla mnie właśnie te opcje, że scrollem możesz zastąpić maga, to są trochę takie, aha, super. Czyli w sumie naprawdę aż tak bardzo tego maga nie potrzebujemy.
Well, yes, but actually no, nie? Jakby pamiętaj, że... Ekonomia postaci nie polega na rzucaniu scrolli najczęściej, na innych rzeczach, więc rzucenie scrolla częściej jest, bardzo często jest mniej ekonomiczną opcją, którą robisz, nie? Jakby z jakiegoś powodu.
Chrzanić ekonomię. Ekonomia w RPGach, come on. Kurwa, gracze to mam zwykle w złocie.
No to prawda. No, niemniej jednak, nie? Jeżeli chodzi o cyborga i właśnie tą augmented reality w tym momencie, powiedzmy, no to tak to moim zdaniem wygląda.
Jasne. Żeby było zabawniej, jeśli chodzi o augmented reality, widziałem parę gier, które miały też ten pomysł. Jest na przykład Interface Zero. Interface Zero. Na Savage'ach, tylko że on to robił źle, o tyle źle, że mogłeś być osobą teoretycznie uznaną przez społeczeństwo za kalekę, bo nie miałeś połączenia z siecią. Ale to oznacza, prościej mówiąc, sieć nie mogła też tobie nic zrobić.
No.
Więc nie miało to sensu aż takiego wyniku, jakbyśmy chcieli, nie? W każdym razie tak, cyborg, ja mam ten problem z cyborgiem, faktycznie nie jest tak czytelny jakoś super dla mnie. Czekam na wersję bare bones, tak jak jest z Morgborgiem. Hello. Hello. O.
Patrz internet?
Nie. Discord się zatratował.
Okej, okay, beka.
Steam leciał i nagle wyjebało mi kamerę, nie? Twoją i moją. Nie wiem, co się stało. O, chyba, dobra, jest. Nieważne.
Jesteśmy? To jesteśmy.
Tak, Discord lubi to robić. Tak, musimy przerzucić się z dreadu na wideo ninja z nagrywaniem.
Zdecydowanie.
Spokojnie, to się wytnie.
Powiedział nikt nigdy.
Nie, powiedzieliśmy wiele razy, tylko nigdy nie zrealizowaliśmy.
Nie zrobiliśmy.
Tak. To powiedz mi, komu polecisz Morgborga? Czego oczekującym ludziom od cyberpunkowych gier?
Wiesz co? Ja bym mógł polecić tego Morgborga na pewno ludziom, którzy lubią lekkie, proste gry, OSR-ki i takim, którzy lubią szybkie akcje. Nie? Takie naprawdę szybkie, w sensie szybkie z perspektywy gracza, a niekoniecznie postaci, jeżeli...
Komu może nie siąść?
Komu może nie siąść? Wiesz co, nie wiem. Może to nie siąść.
Jak sobie radzić z długimi kampaniami?
Wiesz co? Jak długimi? Bo podejrzewam, że to jakbyś chciał długą kampanię tak na 20 sesji, to myślę, że bez problemu sobie radzi. Tak, ja bym ugrał to, nie? W sensie ja bym wiedział, jak w to grać. Ja bym się dobrze bawił na 20 kampanii sesję. Czy 20 sesji 20 kampanii,
20 kampanii na sesję. O Jezus Maria.
O, fajnie!
Tak, o!
Słuchaj, siadasz i nie odchodzisz od stołu, póki nie skończysz 20 kampanii. Ależ to by było piękne.
Ała.
Niemniej jednak, taką sesję na kampanię na 20 sesji, to bym spokojnie obrobił w Morgborgu, bez większego problemu, nie? Tak by to, to jest gra chyba mniej więcej do takiej długości.
Powiem ci tak, jak wygląda, czy jak ten rozwój jest odczuwalny dla graczy na tych dłuższych kampaniach, o to mi chodzi. Bo jak ktoś gra długie kampanie, to zwykle to jest to, że lubi ten rozwój postaci, tak? Bo jeśli lubi historię tego kampania, zamyśli się zwykle w 10 sesjach, to jest takie na opowiedzenie historii, a dłuższe to są dla tych, którzy lubią numerki i cyferki, które rosną. Przynajmniej takie ja mam odczucie.
To z mojego odczucia to jest troszkę tak, że ten rozwój nie jest kolosalnie widoczny. Nie jest taki bardzo wyraźny, ale jest satysfakcjonujący dla mnie, więc jakby nie wiem, musielibyście ze mną zagrać, żeby mieć perspektywę, co jest dla mnie spoko przy rozwoju. Mm-hmm. Natomiast porównując, czy mogę do czegoś to porównać sensownie? Nie wiem.
Morgborg.
Morgborga, tak. wiesz co, wydaje mi się, że rozwój tutaj jest lepszy niż w Morgborgu był. Także to
okay.
jest plus.
Okay.
Natomiast też opiera się moim zdaniem, znaczy on fajnie działa dlatego, że ten rozwój tutaj jest dużo fajniejszy, bo możesz robić ten rozwój bardzo mocno na itemkach i gadżetach, które masz ze sobą i one fajnie działają.
To jest okay.
ten, nie, bo tutaj generalnie operujesz hajsem. Tak. Ale to działa spoko w tym settingu po prostu. To jest bardzo spoko. Nie? Więc może dojść do tego, że rzeczywiście po tych 20 sesjach będziesz jakiś tam, wiesz, zaczynasz z ulicy, a kończysz rzeczywiście na szczycie Arasaki z bombą, nie? Albo lepiej, jako prezes. Więc potencjalnie jest widoczny moim zdaniem i jest satysfakcjonujący. Ale jeżeli ktoś ma inną opinię, to chętnie usłyszę i dowiem się dlaczego, nie? Bo to jest moja perspektywa. Beczkę od ściany.
Jasne, ja po prostu bardziej to pytałem, żeby tak, wiesz, pomóc ewentualnie widzom, którzy słuchają, nie? No ale rozumiem, że to nie jest twój konik, żeby coś takiego rzucić okiem. Dobra, bo ja na przykład właśnie zapomniałem powiedzieć Shadowrunie, absolutnie nie polecam nikomu Shadowruna na jedno strzały. To jest kurwa overkill. Ale to jest tak jak granie jedno strzału w D&D tak naprawdę trochę. Jeśli ktoś ma odczaskaną grę, to spoko, ale jak to jest jego pierwszy raz z tą grą, to już trochę gorzej, a im większy, wyższy poziom postaci dostaniesz, tym jeszcze bardziej przejebane. Tylko w Shadowrunie dostajesz tych ton opcji na start dość szybko. W Shadowrunie często to kończy się na tym, że twoja postać ma kartę postaci, która składa się, nie wiem, z 4-5 stron, nie?
Tak.
No. A przechodząc teraz płynnie dalej, słuchaj, to taki ten, miałem gry, w których karty w czasie były dłuższe, nie, na przykład w tabeli.
No jasne. Wiesz, do deków ja mam na przykład talię kart z czarami, nie, czy inne, czy z miejkami, czy z
miejkami,
to wiesz, nie.
Do deków to masz Beyonda.
To też mam.
Wracając, kolejna gra, o której chciałbym powiedzieć, to Cyber/Punk. To jest ta, co prowadziłem teraz właśnie w wtorek jako alternatywkę do naszej gry, do naszego Passions, który nam nie wyszedł. Oczywiście z jakiegoś powodu. Bywa, nie? Cyberpunk jest grą, która jest oparta na mechanice, uwaga, Lasers and Feelings. Nie jest to one-pager.
Najlepiej.
Tak, więc czyli gra albo generalnie...
Robisz coś cyberem, albo robisz coś punkiem.
Tak.
Bardzo spoko.
proste, łatwe, oczywiście czasami się pojawiają problemy z interpretacją, nie jest to, tylko że to jest one-pager, nie jest to gra, która ci wytłumaczy dużo, jeśli jesteś początkującym mistrzem gry, to będziesz miał problem z zrozumieniem, jak tą grę prowadzić, bo gra nie tłumaczy tego za bardzo, tak? Gra zakłada, że znasz podstawowe pojęcia, że znasz podstawowe sposoby prowadzenia, że wiesz co i jak, wiesz sobie z tym poradzić po prostu. Ma jedną stronę, z czego pół tej strony generalnie zajmuje stworzenie postaci, a drugie pół jest, dwie trzecie strony zajmuje stworzenie postaci, pół strony zajmuje stworzenie postaci, jedną czwartą zajmują zasady i jedną czwartą są jak stworzyć grę, jak prowadzić misję. I Cyber/Punk jest grą nastawioną na granie misyjne, mamy raczej założenie, że to jest gra one-shotowa, na kolejną sesję będziecie mieli już inne postacie, inne założenia, inną drużynę i tak dalej. Nie ma tutaj w ogóle przewidzianego rozwoju postaci. I no. Generalnie jest grą z kategorii play to find out.
Nice.
Więc to jest spoko. Natomiast jest tutaj oczywiście problem, bo na przykład w sumie, kurde, to kiedy postać ginie? No, ja mogę ten, czekaj. Ten na to będzie działał, dobra. Na czacie daję linka do całej gry. Aha. Więc no. I to jest to, że gra nie jest duża, nie? Gra jest łatwa, prosta i przyjemna. Drużyna ma, mamy tam drużynę, mamy, każdy ma tam trzy traity, tak? Wiadomo, standardowo ma cyberpunka jako swoją statystykę, jako całą jedyną. Ma swoją augmentation, ma swoją broń. Kiedy ginie? Znaczy, twoim celem jest skończyć misję i przeżyć, nie? No, tylko właśnie teoretycznie, no dobra, jeśli nie zrobisz żadnych sukcesów, to rzeczy robią się gorsze, nie? Ale kiedy giniesz? No to jest ten problem, kiedy tak naprawdę to jest coś, co musisz sobie przedyskutować z graczami, kiedy giniecie, kiedy postać zginie, okay. Kiedy ma prawo zginąć, okay. Bo to musisz sobie sam dopisać, nie? Tą zasadę, tą mechanikę, bo gra nie mówi ci wprost, kiedy giniesz, a to jest gra teoretycznie, w której masz przeżyć.
No chyba, że przyjmujesz, że umierasz w momencie, w którym nie zdasz testu, nie?
To było dość przejebane.
Czytek, ale no kurde, jakby kto nie żyje na krawędzi, ten nie pije szampana.
Alright. Tak, ale generalnie mimo wszystko gra sprawdza się dość dobrze. Mówię, sprawia pewien problem dla mistrza gry, który jest nowy. Nawet mi trochę sprawiła problemów, ale też kwestia tego, że miałem tak naprawdę do przeczytania ją zbyt szybko i nie miałem pomysłów na wnioski przed sesją, dopiero po sesji wiem, co bym tutaj poprawił, o co potrzebuję zapytać, właśnie na przykład ustalić z graczami na sesji zero, na wypytywance zero, kiedy ginie postać, jak się umawiamy, czy w ogóle śmierć postaci jest, wchodzi w grę, czy nie, i tak dalej. W sumie to jest gra, w której, wiesz, nową postać może stworzyć tak, nie? Mhm. Żeby nie było. Rzuć trzema kośćmi. Kostkami. To jest twoja nowa postać, tak? Byłeś kimś tam, teraz rzuć trzema kośćmi, jesteś nową postacią, która dołączyła, bo jesteś członkiem tej ekipy, która była wcześniej, nie? Tylko po prostu gdzieś tam z boku byłeś cały czas. Tyle. Koniec, nie? Oczywiście jako, że to jest cyber slash punk, czyli to jest Laser and Phoenix, nie ma tutaj za bardzo takich specjalnych zasad do netrunningu, nic w tym stylu. No, po prostu masz statystykę cyber wysoką, to możesz zrobić netrunning na statystykę cyber, to jest koniec. Tutaj padło na czasie pytanie, czy jest jakiś cyberpunk na 2D20? Nie kojarzę,
co by było. Szybkie Google Fu, ale nie kojarzę też. Jest modifisowy cyberpunk. Cyberpunk Angeles. Nie, czekaj, co to jest?
Znaczy, w sumie tak naprawdę, wiesz co? Kroniki Mutantów są cyberpunkowe trochę.
To prawda.
Więc w sumie Kroniki Mutantów... Infinity masz na myśli?
Tak, Infinity. A nie, Infinity chyba nie jest na 2D20, nie pamiętam.
Infinity jest na 2D20.
Jest na 2D20? Okej.
Okay. Wydaje mi się, że jest.
Tak. 2D20. Mm. To jest modyfikacja.
Warzone? No super, tak, dokładnie. Kroniki Mutantów, ale Kroniki Mutantów tak naprawdę w tym momencie niestety już, z tego co pamiętam, oni już, właśnie, nawet nie ma już na ich stronie, nie ma już nawet tej gry. Więc Kroniki Mutantów na 2020 niestety są już grą, która jest generalnie dość ciężko dostępna, bo już nie mogą jej sprzedawać. Stracili prawa do niej i no, jak kupisz sobie gdzieś tam, albo coś ci udostępni, to spoko, ale tak to już nie kupisz nigdzie. Jeszcze teoretycznie robią nową grę Dreams and Machines, która, chociaż ona ma bardziej taki ten numenerowy vibe niż cyberpunkowy. Więc no, ale generalnie to znowu, to nie są do końca cyberpunkowe gry bezpośrednio. One mają jakiś tam vibe cyberpunkowy, ale to nie są cyberpunki, nie? Mhm. Nie jesteś tam krawędziarzem, który robi rzeczy. No to w Kronikach Mutantów może trochę bardziej, ale ogólnie Prey tak grałem raz, nie?
Ja w sumie jeszcze jak we Wrocławiu mieszkałem.
U Pawła ja grałem. To nie, to może grałeś jeszcze w stare Kroniki Mutantów.
Tak.
Nie, 2020. Okej.
Okay. No.
Anyways.
Najbardziej cyberpunkowa gra na świecie. Taka, która jest naprawdę forma ponad treścią. Apollo 47 Handbook. Tactical Handbook.
Okej, okay, nie znam.
Jest, to jest? Więc uwaga, uwaga. Apollo 47, to taka dygresja, to jest one pager, który generalnie jest takim, jeśli dobrze będę, chyba nawet solo gierką, one pagerem, którego wszystkie zasady mieszczą się na dobrą sprawę rzeczywiście na jednej kartce A4, ale książka ma 1200 stron. Ma jedną stronę zasad i gry i 1199 tekstu, jakby stron flavor tekstu, nie?
Okej.
Okay. To jest grubsze niż 3-4 podręczniki do dedeków, nie? Idealne. To jest naprawdę forma ponad treścią. Polecam.
Alright. Faktycznie widzę, znalazłem. Znalazłem na Drive3RPG. Piękne. Czekajcie, zrobię zdjęcie obrazka, wyślę, żeby można było zobaczyć, jak wygląda podręcznik.
Jezus Maria.
Jaka kłoda.
No. Tam są chyba jeszcze, do tego jeszcze dobrze pamiętam, w związku z tym, że to jest jakiś one-pager i tu grasz, nie one-pager, tylko to jest solo game, to tam są jakieś karty, których używasz do grania, czy coś takie, że wykładasz je na stole, czy coś tam, i to jest jakby przestrzeń księżyca, po którym jeździsz swoim łazikiem.
Przestrzeń księżyca, alright.
No, powierzchnia w sensie. Mm-hmm. Tak mi się kojarzy, nie? Tylko liznąłem tak naprawdę tą grę, i dlatego, że jest tak wielka i tak mała jednocześnie.
Okej, okay. Więc wracając do cyber / punka, to bardzo fajny one pager, który daje ci jakieś tam proste zasady na zagranie prostej gry, jak będziesz chciał zrobić coś bardziej skomplikowanego, to będziesz musiał sam pomyśleć i sam stworzyć. Na szczęście to wszystko operuje na w miarę prostych zasadach, więc głównie w większości przypadków to jest kwestia dogadaj się z graczami. Na pewno nie będzie działał na długich kampaniach, jeśli będziesz oczekiwał od kampanii jakiejś rozwoju postaci czy czegokolwiek w tym stylu. Bo no, siłą rzeczy nie ma tutaj czegoś takiego. Więc to jest fajna gra, ale z bardzo specyficznym zastosowaniem. Tyle mogę powiedzieć.
No okej. Znaczy, wiesz, te gry Lasers and Feelings są zazwyczaj podobne, powiedzmy. Nie? Jakby krótkie, specyficzne, małe. Mają swój urok, nie? Znaczy, to są takie fajne gry, które można wziąć sobie w kieszeń, że tak nazwę. Przysłowiową kieszeń, przenośną kieszeń, wirtualną kieszeń, zagrać sobie nad jeziorem, nie?
Kieszeń, na komórce, kurwa, odpalasz.
No, a gdzie masz komórkę? W kieszeni, czy w plecaku nosisz?
W zębach.
Okej, okay, no dobra.
Znaczy, moja teraz stoi, tutaj stoi moja komórka w tym momencie. O tu.
Ja szanuję. Moja lepiej się ładuje, bo coś... O nie.
Tak. Ale mamy też kolejną grę, którą możemy polecić. I tą kolejną grą Dredu jest...
Cyberpunk. W sensie... To jest... Rolling Sucker, nie? CBR plus PNK. To.
To wygląda jak CDPR.
Nie, to jest cyber, a to jest punk.
Tam jest CDR, nie CBR.
Nie, jest B. Jest B, tylko
wygląda jak D. Się...
No, bo tak to jest podzielone ten innym B, nieważne. B w B. Niemniej jednak, gra jest świetna. Mieści się na broszurkach, jakby forma, sama forma tej gry, nie? Jakby bardzo. Otwierasz, masz generalnie wewnątrz tego opakowania masz ileś tam broszurek, które są twoją grą, tak naprawdę. Na szybko, jedna taka broszurka, którą rozkładasz, to jest twoja karta postaci, która jest przy okazji taką, no jest duża, powiedzmy, to jest taka suchościeralna karta postaci. Mimo tego, że jest spora, tutaj są informacje o tym, jakie akcje możesz robić w czasie walki, na przykład, czy w czasie gry i tak dalej. Statystyki, jakby kim jest lider, jakby jakie masz itemki, co możesz robić i mnóstwo innych śmiesznych rzeczy, drobnych rzeczy. I do tego masz jedną broszurkę, w której wpisane są zasady jakby dla mistrza gry i tak dalej. Druga część, bo to jakby to jest podręcznik, to są jakby cztery karty postaci i podręcznik, a tutaj masz pięć różnych leafletek, czy sześć, nieważne, których są, wiesz, settingi, generatory przeciwników, jakieś inne bzdurki, nie? Takie drobne, fajne rzeczy, z których możesz sobie wygenerować kampanię. To jest wszystko na Blades in the Dark, przepraszam.
Na Forge in the Dark?
Tak, na Forge in the Dark, nie?
Alright.
Także bardzo przyjemne. Bardzo przyjemnie zrobione, bardzo się fajnie w to gra. To jest gra, która przeznaczona, której celem jest jakby powiedzenie ci, że jesteście tą ekipą jakby punków, którzy są na swojej ostatniej misji. Jakby to jest wasz imperatyw. Jesteście na ostatniej misji. Wiecie, że kurwa, albo teraz wszystko się, znaczy teraz wszystko się skończy. Albo będzie zajebiście dobrze, albo zajebiście chujowo, nie? Jakby nie ma odwrotu. Nie ma, jakby, nie. Po prostu zapierdalacie. No i w związku z tym, że to jest gra, która jest na Force in the Dark, to jest gra, bardzo fajnie operuje... Jezus Maria, zgubiłem słowa. Nie incepcją, tylko retrospekcją, dziękuję, zapomniałem, retrospekcjami i tak dalej. Ma przyjemne, jakby czytelne, proste zasady. Bardzo fajnie w podręczniku, tej broszurce dla mistrza gry, jest zaznaczone jakby słowa klucze i połączone ze sobą kreskami dodatkowymi, żebyś wiedział, gdzie są odnośniki do zasad, o których czytach w innym miejscu. Nie? Także bardzo, bardzo proste do przeczytania. Jeszcze prostsze do zagrania i wytłumaczenia tak naprawdę. Chyba, że ktoś nie do końca ogarnia koncept grania retrospekcją i tam, wiesz, jakieś tam ma takie tradowe, powiedzmy, przyzwyczajenia. Wtedy no to, no ale to są plejcy, nie? Natomiast jakby całość, jestem zafascynowany, że to się zamieściło w takim małym główienku, ja to mogę wziąć w plecach, zabrać ze sobą rzeczywiście w podróż i po prostu ograć. I tyle, nie? Także szanuję w opór. Jeżeli chodzi o to, komu bym to polecił, no to ludziom, którzy lubią grać w gry właśnie typu Forged in the Dark, improwizować, play to find out i tak dalej. Nie, jakby wszystko gra się bardzo szybko, to jest kwestia naprawdę kilku drobnych rzutów, nawet nie trzeba za często rzucać, żeby się grało przyjemnie. I właściwie wszystko od początku do końca dyskutujecie przy stole, nie? W sensie, co chcecie zagrać, z kim chcecie się mierzyć mniej więcej, jakby to takie podstawowe założenia. Dostajecie na dzień dobry, gra wam podpowiada, co musicie przegadać, odhaczacie sobie fajki i jak już generalnie jesteście gadani, co robicie za skok, nie, za akcję, no to wchodzicie od razu, od razu się wpieprzacie w to gorące, nie? Więc to jest dokładnie to, czego potrzebuję od cyberpunka, czyli po prostu mięso i akcja, nie? I na dzień dobry jest gorąco, bo wpieprzacie się w akcję, od razu jest problem, od razu się coś tam dzieje, coś się zjebało, musicie sobie z tym poradzić, już macie psy na karku, że tak nazwę, nie, w sensie tak gonią was i szczekają i grać sobie. Więc jest fajne, nie? Wszystko uproszczone na tyle, na ile się da uprościć, łącznie z ekwipunkiem, to jest kwestia, masz x punktów, jak potrzebujesz ekwipunek, to sobie odhaczasz go im. Więc
okay. Tyle.
Pogramy to na kanale kiedyś.
Jasne, spoko. Ja z tego, co widzę, to jest jedna chyba ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Oni nawet piszą to wprost przy reklamie tego podręcznika, że to jest gra specjalnie napisana do grania one-shotów. Czyli to nie jest coś, co pozwoli wam zagrać kampanię.
Absolutnie, tak. Absolutnie nie powiedziałem tego, ale tak, to jest gra... Znaczy nie, powiedziałem trochę, bo to jest gra, w której gracie, wiesz, ostatnią akcję. Więc jak ona się skończy, to kończy się wasza gra, nie? Jakby albo nie żyjecie, albo jesteście ustawieni na maksa i nie ma sensu dalej grać. Więc jakby to na pewno nie jest coś do grania na dłuższą metę, tylko to jest właśnie, to jest dokładnie po to, żeby usiąść na one-shota. Na zasadzie wywaliła wam się kampania, ale przyszliście, bo nie wiem, jedna osoba jest chora czy coś takiego i chcecie coś zagrać, to siadacie i gracie, nie? Na następnej sesji możecie zagrać kolejnego one-shota z innymi statystykami, czy z innymi potworami, czy w innym lochu i też będzie fajnie, ale to jest dalej, wiesz... To jest one shot, nie?
No tak, tak, tak. Wiadomo, nie?
To, się że... wydaje, wiesz co? Jedna taka rzecz, bo jasne, to jest gra do one shotów, ale z tego, co przeczytałem i tego, co widziałem w tej grze, mam też takie przeczucie, że ona mogłaby robić taką fajną zabawkę, żeby sobie wziąć na przykład 10 ekip i grasz każdą z nich po kolei takiej one shota i z nich kleisz jakby taką wspólną, fajną, długą historię, nie? Wtedy jakby, znaczy nawet 10 ekip, nie? Ale gracie 10 one-shotów, powiedzmy, różnymi ekipami, których historie się przeplatają. I to jedyna chyba opcja, która miałaby sens, jeżeli chodzi o kampanię. I no jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to mogłoby mieć fajny sens i fajnie się w to gra, nie? Fajnie by się w to grało. Bo gra daje ci aż tyle informacji o świecie, że mógłbyś rzeczywiście zrobić taką przeplataną one-shotami kampanię, nie? Do 10, powiedzmy. No, natomiast zero rozwoju, nic absolutnie...
No tak, założenie jest faktycznie, jak to jest ostatni run, to po chuj ten rozwój, nie?
Tak.
Inna sprawa, że spoko, pewnie to, że jest to ostatni run, nie zawsze to musi być jedna sesja. Pamiętajcie też, że one shot niekoniecznie musi się zmieścić w jednej sesji, może wam się po prostu rozciągnąć, bo tak wyszło, nie?
Tak, absolutnie.
Ale to nie każdy ma zawsze czas grać, nie wiem, 4 godziny sesji, może grać sesję po godzinę, dwie dziennie, nie? I no to jasne, też jest okej.
Okay. No wiesz, one shot może też być 3 sesjami po 4 godziny i też absolutnie. Jakby, myślę, że ta gra też by się do tego sprawdziła, chociaż...
pewnie byłoby też to przyciąganie.
Forge, tak, znając trochę Forge'a, to tak... To byłoby przyciągane, to musiałoby, wiesz, dużo rozmów, dużo jakichś takiego. Mm. To nie jest dokładnie gra do tego. Ale jakby się ktoś uparł, to pewnie da się, nie?
Mhm. Tak. Okej. Okay. Spoko, fajnie. Myślę, że to mógłbym się sprawdzić ewentualnie kiedyś faktycznie jako one-shotową grę. No i kolejną rzeczą... spoko. Mam ci za słowo?
Nie.
Za tydzień mam wolne w czwartek.
Dobrze, pomyślimy.
Tak po Smurfie.
Ja chyba też.
Nie masz strada już.
Tak.
Nie, dobra, żart żartami. Teraz przejdźmy do ostatniej gry, o której chciałem ja powiedzieć. Aczkolwiek tutaj zróbmy też szybki note, że naprawdę, naprawdę tony gier będzie tutaj zapomnięta. Ja sam mam przynajmniej kilkanaście gier na swojej półce, o których nie powiedziałem. Z różnych powodów, między innymi dlatego, że część z nich nie zdążyłem jeszcze przeczytać, część z nich jeszcze nie grałem. Więc siłą rzeczy... It is what it is, right? Nie wszystko jest możliwe do ogarnięcia. Jak wam się podobał ten odcinek, zostawcie nam lajczka, dajcie nam znać, dajcie nam komentarz, że wam się podobało, w sensie więcej. My na pewno wygrzebiemy z swoich kolekcji kolejne podręczniki, kolejne gry, o których warto powiedzieć. I oczywiście będzie dużo na pewno jakichś one-pagerów, jakichś łatwych, krótkich gier, bo tak naprawdę bardzo często szukając alternatywy, szukamy alternatywy na jedną sesję, nie? Więc taki one-pager pod tym kątem jest spoko. No i moją ostatnią polecajką jest Digital Shades, które jest też dość old-schoolowe, bo wyszło dość sporo temu. Jest to też one-pager, który jest, ma, czy znaczy, to jest two-pager, niech będzie, bo ma dwie strony. Zmieści się na dwóch stronach, ale wydrukujesz dwustronnie, więc może być na jednej stronie, nie? I to jest faktycznie gra, która pozwala ci po pierwsze ogarnąć rzeczy, daje ci pomysły, zadaje ci pytania, jak wygląda wasze miasto. Ma jeszcze ten ulotka. Tak, to taka tak, trochę ulotka faktycznie. Mhm. Bo jak to poskładasz, te sposoby, oni to proponują, to jest wtedy wychodzi z tego ulotka. Ale to jest naprawdę bardzo fajna gra. Graliśmy w nią mini kampanię na moim kanale swego czasu, prowadziła Mał. I naprawdę, naprawdę fajnie się to sprawdzało. Wiadomo, żeby nie było. Na krótką kampanię jest spoko, bo można rozwijać postać, ale jakbyś grał długo, to nagle się okazuje, że wszyscy są tacy sami, nie? Bo tak mało tego tutaj jest wszystkiego. Ale jest naprawdę fajne, prosta gra, nie? Ma jakieś tam podstawowe rzeczy, ma jakieś tam faktycznie dodatkowe rzeczy związane z szczepami, ma jakieś tam ten, nie? Dostała parę dodatków, które rozbudowują tą grę. Naprawdę fajnie wychodzi ta gra. Ja bardzo, bardzo polecam komuś, kto chce sprawdzić. Karta postaci jest jedną częścią ulotki, tak naprawdę, nie? Masz kilka umiejętności, które wszystkie są wyrażone, są w wersji 1.3. Zajebista sprawa. Polecam strasznie. Fajna gierka. Okay. Nie polecam oczywiście komuś, kto chce zagrać jakąś strasznie długą kampanię i zastąpić tym faktycznie finalnie na stałe Cyberpunka Red, bo to się nie uda, ale jak ktoś chce zagrać coś w świecie Cyberpunka Red krótkiego, ale dłuższego niż jedna sesja, to może mu dać sporo szansy tego zrobić, bo jest łatwe, proste i przyjemne. Można ustawić sobie świat dokładnie tak, jak chcemy, czyli tak, dokładnie to Night City może sobie utworzyć to Night City ewentualnie z własnymi modyfikacjami i kurde, do przodu, nie? Nie musicie nic hakować mechanice, bo ta mechanika jest przygotowana do tego, żeby móc to zrobić.
No.
Mhm.
I oczywiście na sam koniec nie możemy zapomnieć o najważniejszej polecajce, jeżeli chodzi o gry, które zastępują Cyberpunka Red, jeśli chodzi o gry cyberpunkowe, czyli Dungeons and Dragons. Jak wejdziesz do jaskini i spierdalasz pod pająkami, to jesteś detrakt. Zrobił to bezczelnie.
O Jezus.
Czat załapał, o Jezu.
Wow.
Nikt się nie
so hard in the feelings.
A mówiłem, że będzie suchar na koniec. To nie wierzyli.
Słuchajcie, drodzy widzowie. No niestety, nie ma opcji. Musimy skończyć ten podcast w tym momencie, bo Dredu po prostu zaorał.
Tak jest. Tak jest. No dobrze. Dobrze, to kończmy zatem.
Tak jest. Drodzy widzowie, dziękujemy wam za słuchanie podcastu RPGatka. Ja jestem Diabeł.
A ja jestem Dredu. Dobranoc.
Dobranoc. Pa, pa.